No to jest moje centrum dowodzenia. Zatrzymajmy przemoc w naszych rodzinach. Siedziba Facebook. Udało mi się kilka lat temu stworzyć grupę taką, która obecnie skupia ponad 5200 osób z całego świata. Działania nasze przeniosły się już od paru lat w real. Obejmują nie tylko Polskę, ale i Europę. Dowodzę ja, Artur Kolasa. Mam za sobą 9 lat terapii uzależnień, terapii przemocy, warsztatów rozmaitych, asertywności, komunikacji, medytacji. Jest tego dość dużo, ale dzięki temu rysuję nową mapę na swoje życie, aczkolwiek nie zostaję z tym sam. Telefon chyba dzwoni. Halo, panie Mieczysławie?
Tak? Mapa życia. Dobrze, reportaż no, tak? Anny Bogdanowicz.
Pierwsze moje takie wspomnienie z dzieciństwa to miałem 4 lata, ojciec karmił mnie serkiem. Wcześniej, pamiętam, była awantura w domu, był jego kolega, imprezowali. Kolega wyszedł, moja mama tak przechodziła od okna do przedpokoju i w pewnym momencie wyszła na balkon i zobaczyłem nagle, że moja mama wyskoczyła z 4. piętra. To było 34 lata temu. Przeżyła, ale jest inwalidką do tej pory, ma jedną nogę krótszą. Pierwsze akty przemocy na mnie pamiętam w wieku 6 lat chyba. Pierwsza moja próba samobójcza była w wieku 9 lat. Ktoś tam ze znajomych, z którymi ojciec pił, powiedział, że ja palę papierosy, co było nieprawdą. I mój ojciec, wychodząc do pracy, pijany, powiedział do mnie, jak wrócę, to pogadamy. Mój ojciec był antyterrorystą, milicjantem, więc ja się tego tak przestraszyłem, że po tym, jak ojciec wyszedł do tej pracy, mama wyszła do sklepu, ja przypiąłem siostrę tylko do takiej bujaczki i wziąłem wszystkie leki, jakie były w domu. Siostra może miała rok, może półtora, nie pamiętam dokładnie. Odratowano mnie, ale nikt ze szpitala, nikt ze służb nie zainteresował się tym, dlaczego dziecko 9-letnie chce się zabić. I to też nie powstrzymało ojca. No, jakby ta przemoc z roku na rok eskalowała. No bo jeżeli jako dziecko musiałem na przykład trzymać krzesełko przed sobą, ojciec siedział naprzeciwko mnie, jak opuszczałem to krzesełko, to mnie lał pachem, nie? Albo kablem. Mieliśmy płytki takie PCV, musiałem robić za karę na pięściach pompki. Była sytuacja, na przykład niedziela, bo lubiłem niedzielę, tak? Mi się zawsze kojarzą te niedziele z czymś przyjemnym, pomimo tego wszystkiego, ale z obiadem był rosół, był gość w domu, pamiętam białe koszule i tak dalej, z takimi rzeczami się te niedziele kojarzyły. I mamy brat cioteczny był u nas w domu i w pewnym momencie ojciec mówi, że mi przyniósł sól. Ja wyszedłem do kuchni, radosny, pamiętam wtedy, mama mi podała tą sól w słoiku, przyniosłem, postawiłem na stół i ojciec wstał, złapał mnie tak za uszy z całej siły i uderzył mnie z główki, tak, że naderwał mi ucho. Zaczęła się lać krew i mówi, nie szanujesz ojca, przynosisz przy gościach sól w słoiku, a nie w solnicce, nie? Miałem, nie wiem, wtedy 8-9 lat, może więcej, może 10-11, nie pamiętam, bo ta przemoc cały czas trwała. Mi odbierało nogi, nie mogłem chodzić, puchły mi stopy, tak z lęku. Z nauką jeszcze jakoś sobie radziłem, ale gorzej było w relacjach z rówieśnikami. To też powodowało, że ja nie chodziłem do szkoły, albo uciekałem, zadawałem się z różnymi chłopakami. Ja tak naprawdę szukałem akceptacji. No, w domu tej miłości nie było. Mama nie była w stanie mnie obronić. Też sama była bita. Ojciec był takim Bogiem, który wszystkim rządził, wszystkich ustawiał. Także pamiętam, przyszła mama do tej szkoły, dowiedziała się, że ja mam takie poważne problemy, że nie zdam tak naprawdę w tej 7 klasie. I mówi, Artur, co ja mam zrobić? Jak ja mam temu ojcu to powiedzieć, tak? W końcu ja nie pamiętam, jak ten ojciec się dowiedział, że ja w tej szkole sobie nie radzę. Pamiętam, że wróciłem do domu, kazał mi się położyć krzyżem w przejściu między pokojem rodziców a moim. Miałem leżeć i odwrócić głowę, tak żeby nie patrzeć w jego stronę. I jest taki film Pręgi, gdzie ojciec w tych scenach przemocy celebruje tą egzekucję na dziecko. I w tamten moment ja też tak sobie przypominam, że jakby miałem leżeć i czekać na to, jaką decyzję, jaki wyrok podejmie ten ojciec, jaką karę zastosuje. I w pewnym momencie weszły do domu dwie sąsiadki i ja odruchowo odwróciłem się i powiedziałem dzień dobry. I ojciec zobaczył, że ja się ruszyłem, podbiegł do mnie, skoczył mi na łokieć i połamał mi rękę po prostu. No. Ja byłem małym chłopakiem, nawet 7 klasa to jest kilkanaście lat, tak. Sąsiadki nic na to nie powiedziały. Mój ojciec jako sprawca przemocy zadbał o to, by odizolować naszą rodzinę od innych wzorców. Nie zadawał się z ludźmi, którzy szanują swoje żony. Są przeciwni przy stosowaniu przemocy czy uzależnieniom. Ojciec nas zrywał w nocy, w ogóle zadawał pytania jak na przesłuchaniach, jak na gestapo. Jak teraz gdzieś tam oglądam filmy historyczne, oglądałem program niedawno o przesłuchaniach tych służb SB, UB i tak dalej. To te metody ja miałem stosowane w domu. I mama, pamiętam, że były sytuacje, że ojciec wmawiał jej jakieś tam zazdrościowe rzeczy. I dotąd ją przesłuchiwał. Aż w końcu ona się musiała przyznać do tego, nie? I ponieść karę. Ojciec mamę skopał. Leżała zakrwawiona przy kaloryferze, pamiętam kiedyś. Ojciec wyszedł w takim szale nagle z domu. Podszedłem do tej mamy, żeby powiedzieć, no zrób coś, bez słów, tak jakby zrób coś, zadziałaj, tak? No ona była dorosła, ja byłem małym dzieckiem, a mama tak na mnie spojrzała takim bezradnym wzrokiem. Zobaczyłem w jej oczach taką niemoc, rezygnację. Zrozumiałem, że tak naprawdę no nikt nam nie pomoże już, nie? Tak naprawdę, że jesteśmy skazani na to. Często uciekaliśmy na przykład z domu. Boso po śniegu musiałem uciekać kilka ulic dalej, bo ojciec mnie zaczął lać kablem. Uciekłem do babci. No ale też póki dziadek żył, to jeszcze jak miałem jakieś oparcie, tak? Pomimo tego, że dziadek był słabszy fizycznie, ale jakby nie poddawał się temu, tam stawał w naszej obronie, nie? Ojciec bardzo wcześnie został wydalony ze służby za stosowanie przemocy na dziadku. Tata mojej mamy stanął w obronie mamy, więc ojciec przyjechał, postawił go pod ścianę z karabinem. Dziadek, jak ojciec tylko opuścił mieszkanie, poszedł i to zgłosił. Ojciec nie zdążył dojechać do Warszawy, a już ta informacja tam dotarła, został wydalony ze służby. Po tym ojciec zatrudnił się w rafinerii i tam pracował na zmiany. I pamiętam właśnie, że do godziny 14, jak jego nie było, byliśmy z mamą radośni, był ten spokój i godzina się zbliżała 14 i już napięcie, już muzykę żeśmy wyłączali w domu. Jakby życie gasło w naszej rodzinie. Przez te lata żeśmy się przyzwyczaili, że to jest norma. Ja później pracując nad sobą, byłem w Niemczech na takich warsztatach i z terapeutką badaliśmy poziom lęku w sobie i okazało się, że ja od dziecka żyję w ciągłym poczuciu zagrożenia. Moja siostra do tej pory ma sama problemy, pomimo tego, że była tylko świadkiem przemocy i widziała wiele tych rzeczy, też jej doskwierają różne konsekwencje po tym dzieciństwie. Mój brat ma sam problemy z agresją. To, co się działo w tym dzieciństwie, naznaczyło nas wszystkich, całą trójkę. Rolą rodziców jest dać mapę dziecku na życie, wyposażyć dziecko w umiejętności do tego, żeby to dziecko dało sobie radę w życiu. A mój ojciec dał mi błędną mapę, bo też jako antyterrorysta uczył mnie w domu na przykład zabijać ludzi. Miałem takie ćwiczenia, mały chłopiec, no, jak obezwładnić strażnika, jak wbić nóż komuś, żeby po prostu straszny. Przysięgałem sobie, że ja będę inny niż ojciec, że ja będę miał szczęśliwą rodzinę. Chodziłem wzdłuż takich torów kolejowych i sobie marzyłem o tym, że ja będę miał fajny dom. Niestety, prawda okazała się inna. Ja bardzo szybko wpadłem w uzależnienie od alkoholu, później narkotyków. Seksoholizm też był. To nieważna była substancja, czynność. Ja potrzebowałem znieczulenia, żeby zagłuszyć to, co się dzieje w mojej głowie. Byłem krzywdzony przez najbliższe osoby, więc wydawało mi się, że w ogóle nie można nikomu ufać. Świat mi się jawił jako miejsce niebezpieczne. Miłość kojarzyła mi się z bólem. Na początku byłem czarujący, szarmancki, kwiaty, słowa, obiecanki i tak dalej. I faktycznie taki byłem na początku. Tylko w momencie, kiedy robiło się intymniej, cieplej, bardziej emocjonalnie bliżej, niestety uruchamiały się te lęki z dzieciństwa. Myślałem, że mnie nie można kochać, więc jakby sam doprowadzałem swoimi przekonaniami do tego, że to, co dostałem od ojca, przekazywałem dalej. Każdy człowiek, wydaje mi się, ma coś takiego jak sumienie. Więc to sumienie mi też jako dorosłemu człowiekowi dawało sygnały. Stary, wykraczasz poza normy, tak? Ale nie umiałem sobie z tym poradzić. Sam nie umiałem sobie z tym poradzić. Do tego doszło uzależnienie i całe upodlenie moje jako człowieka młodego, który nie rozwijał się, a nagle wpadł w uzależnienie i staczałem się coraz niżej. I pewnie bym umarł, bo tych prób samobójczych później w dorosłym życiu też miałem kilka. Praca nad sobą to jest proces. Ja, żeby zaufać, potrzebowałem najpierw poczyścić przeszłość żeby chociaż trochę mniej intensywniej odbierać ten świat. Zacząłem od uzależnienia od alkoholu, bo to było najbardziej wyniszczające. Już nie piłem trochę czasu, a okazało się, że potrzebuję terapii przemocy, terapii dzieciństwa, żeby zacząć oczyszczać te rany. Że ja muszę zaufać temu światu. Tutaj na zdjęciu jest moja obecna partnerka, Katarzyna. Mieszkałem wtedy w Belgii. Miałem wtedy 32 lata. Myślałem, że jak ja już nie piję, nie biorę żadnych substancji, to ten problem agresji też jest załatwiony. Okazało się, że bardzo szybko się uruchomiła znowu zazdrość, kontrolowanie, sprawdzanie, ograniczanie, odcinanie od znajomych. Zaczęły się wyzwiska, groźby, szantaże, pierwsze uderzenie. Na szczęście w tej relacji automatyzmy moje i mój plan, który był zapisany gdzieś tam głęboko w moich działaniach, się nie powiódł. Kasia okazała się pedagogiem resocjalizacji. Miała doświadczenie, jak pracować ze sprawcami przemocy. Zdarzyło się tak, że po tym, jak uderzyłem Kasię, Kasia się wyprowadziła z domu. Powiedziała kolejną taką ważną rzecz. Mówi, ja Ciebie kocham, ale Twoich zachowań nie będę tolerować. Czyli jakby oddzieliła mnie od zachowań. Możesz sobie zostać, jaki jesteś, ale beze mnie. Kasia odeszła, zaopiekowała się sobą. No mnie to rozwścieczyło. Mieszkaliśmy wcześniej razem w mieszkaniu, więc Kasia miała klucze od mieszkania. Dowiadywała się, kiedy mnie nie ma w domu i zostawiała mi materiały na temat pracy nad sobą, nad przemocą. I czytam i nie wierzę, bo wszystko widzę w sobie. Głowa mi podpowiada, że to ona mnie krzywdzi, a czytam, a okazuje się, że to ja. I tak naprawdę krok po kroku zaczynało. Dostałem pierwszy raz materiały od przemocy. Wyjechałem do Polski wtedy, bo mieszkaliśmy za granicą, wyjechałem do Polski szukać dla siebie wsparcia. Trafiłem na terapeutów dla dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. I dowiedziałem się, że dopóki nie przepracuję dzieciństwa, to będę się tak dalej zachowywał. W naszym domu rodzinnym przemoc zakończyła się tym, że ojciec, za którymś razem pobił tak mamę, że połamał jej żebra. Przyjechała karetka, zabrała mamę. Już wtedy zostały uruchomione służby. Mama trafiła do ośrodka interwencji kryzysowej. Ja tam z mamą, z naszym rodzeństwem. Została założona sprawa o znęcanie się nad rodziną. Ojciec uciekł za granicę i tam zaczęła się cała ta otoczka związana z... Halo? Halo? No dobra. Od lat rysuję nową mapę na swoje życie. Kasia jest cały czas ze mną, ale mam cały czas kontakt z terapeutami, z innymi zdrowiejącymi osobami, bo okazuje się, że to, co wprowadziłem na miejsce tych starych zachowań, nie jest na stałe. Potrzebuję ciągłej pracy nad sobą, ciągle sobie potrzebuję przypominać, kim jestem, do czego nie chcę wracać. Ja monitoruję na bieżąco każdego dnia siebie. Ja też pracuję obecnie z młodzieżą w zakładzie poprawczym. Jestem wolontariuszem, wspieram tych młodych ludzi. Każdy jeden doświadcza przemocy w dzieciństwie, w mniejszym lub większym stopniu. Ja nie widzę w nich przestępców, widzę w nich poranione dzieciaki. W Białymstoku chciałbym stworzyć taką placówkę dla młodzieży opuszczającej domy dziecka i zakłady poprawcze, którzy właśnie mają deficyty jeszcze z dzieciństwa. Zrobiłem sobie taki program rozwoju osobistego, zrobiłem sobie studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie, więc teraz dalej zamierzam się rozwijać w tym wszystkim, kształcić. Wykształcenie mam średnie. Jestem współautorem książki Ciche dramaty czterech ścian. W tej grupie internetowej, którą prowadzę, Zatrzymajmy przemoc w naszych rodzinach, przyszedł pomysł, żeby zebrać historię ludzi, którzy wyszli z przemocy, głównie kobiet, bo tu jest 11 historii, w tym 10 historii kobiet, które wyszły z przemocy często w bardzo spektakularny sposób. Jest też tutaj moja historia, moja i mojej dziewczyny na stronie 157. Czy on się zmieni? No obecnie Kasia jeszcze mieszka za granicą, ale jeżeli uda mi się tą fundację założyć, to chcemy razem pracować. Teraz pracujemy razem, ale na odległość. Oprócz tej strony Zatrzymajmy przemoc w naszych rodzinach na Facebooku jest też taka społeczność, którą też założyłem, nazywa się Miłość, nie przemoc. grupa, ta, o której mówiłem wcześniej, jest grupą zamkniętą, a społeczność, nie trzeba jakby dołączać do grupy, żeby móc czytać artykuły na temat przemocy lub innych dysfunkcji. Zespół pomocowy w tej grupie to jest kilkanaście osób z różnych stron Europy tak naprawdę, między innymi z Belgii, z Holandii i z Niemiec, no i ja z Polski, ale też działamy na terenie, jeżeli jest potrzeba, na terenie UK, Anglii czy Szkocji. O, jedną z naszych podopiecznych jest taka Agnieszka, która mieszka w Iranie na przykład, współpracuje z Lastradą, czasem tam mieliśmy takie akcje pomocowe, które wymagały wsparcia służb takich poważniejszych. Współpracuje z różnymi dziennikarzami z różnych stacji telewizyjnych, w razie czego, jeżeli potrzeba zadziałać, gdy te przyziemne metody nie działają, to dziennikarze nas wspierają. W grudniu ubiegłego roku zostałem wyróżniony, tutaj jest dyplom, dla pana Artura Kolasy w kategorii osoba prywatna, mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet. To jest wyróżnienie 9. edycji Białej Wstążki z fundacji pani Jolanty Kwaśniewskiej, Porozumienie bez barier oraz Centrum Praw Kobiet. Tutaj odwieszę. Ja mam wsparcie na co dzień Kasi, mam wsparcie grup samopomocowych, mam przyjaciół ze środowiska. Ja tak naprawdę byłem od dzieciństwa zniewolony i dzisiaj dzięki tej pracy nad sobą ja tak naprawdę jestem wolny. No. Dostaliśmy taki prezent niedawno od przyjaciół z Niemiec. Jest to ikona Chrystusa. Mieszkając za granicą, jeździłem w takie miejsce, nazywa się Marianum Karlsberg. Spadek po ojcu Blachnickim w postaci placówki. Są zloty takie trzeźwościowe w tym Marianum. I zaczynała się droga krzyżowa. Nie chciałem na tą drogę krzyżową iść. Byłem zbuntowany, dużo we mnie złości jeszcze wtedy było. Ale coś mnie tak przycisnęło i wszedłem do tej kaplicy. Podszedłem tylko do ławki, klęknąłem koło Kasi i zdążyłem tylko powiedzieć: Panie Boże, oddaję Ci całe to moje życie. I zaczęło się ze mnie wylewać tyle bólu. To tak jakbym drut kolczasty z siebie wyciągał. Tyle łez. Ja płakałem przez całą tą drogę krzyżową, ale to nie była rozpacz. To był taki uwalniający płacz. I zaczęła się oczyszczać ta cała przeszłość. Dzisiaj się nie wstydzę tego, że gdzieś tam łzy polecą. Nie? Jakby to jest natura ludzka. Ja dzisiaj coraz bardziej staje się ludzki, mi się wydaje. Jest przewodnik, który dał postawę miłości, nowy przewodnik w tym życiu. Dla mnie modlitwa jest czymś codziennym. Ikona wisi nad moim centrum dowodzenia, a Kasi zdjęcie stoi obok.
Był to reportaż Anny Bogdanowicz, Mapa Życia.